to wersja zaśpiewana przez Stanisława Sojkę, piosenki, która powstała ponad 30 lat temu, 1984 rok, Grażyna Łobaszewska, to już 40 prawie, nie?
No, czas leci.
Czas leci. Grażyna Łobaszewska zaśpiewała piosenkę na w albumie solo i w duecie. Teksty łatwo znaleźć, melodia troszkę była inna, no ale nowoczesność ma swoje wymagania. My wracamy do rozmowy o Szwecji. Ci z Państwa, którzy kiedyś chcieli zrobić karierę mikrofonową w polskim radiu, pamiętają jedno z ćwiczeń dykcyjnych. To ćwiczenie brzmi: i cóż, że ze Szwecji? Trzeba to powtórzyć przynajmniej 10 razy, za każdym razem przyspieszając, i wtedy te polskie głoski pojawią się w sposób prawidłowy. I cóż, że ze Szwecji przyjechał do nas Adam Starzyński, który pracuje teraz w telewizji Republika, a nam opowiada o tym, o tej dwoistości. No bo człowiek, który się wychował, wyrósł w Szwecji, w Malmę, wraca do swojego miasta i co? Jest, czyli do Malmy, jest u siebie.
No teoretycznie tak, ale Szwecja przez swoją multikulturowość też odpycha ludzi. Ciężko zostać Szwedem, jak wszystko, co szwedzkie, według nich jest słabe, jest B. Więc dlatego myślę, że coraz więcej imigrantów z tej starej fali. Węgrzy, Grecy, Włosi.
Tam Jugosłowianie.
Jugosłowianie,
tak zwani Jugosłowianie, bo teraz już nie ma Jugosłowian. Tak. Są Serbowie, Chorwaci, Bośniacy, Czarnogórcy.
To już... Tak jest. Myślę, że coraz więcej z nich wraca do swoich krajów, bo właśnie w tej nowej Szwecji czują, że to już nie jest kraj dla nich, tylko raczej dla tych przybyszów z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu.
A co sprawia, że przybysze z północnej Afryki, Bliskiego Wschodu czują się tam dobrze w Szwecji?
Mają wszystko, co nie mieli w swoich krajach. Wszystko, co chcą w sumie. Życie dla przybysza jest bardzo proste. Mówią, że stopa bezrobocia wśród nich jest wysoka. Ale i tak się żyje dobrze w Szwecji. Socja na rękę, mieszkanie zapłacone, no i się ma jakieś tam 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych miesięcznie. Potem na każde dziecko jest no też 500 plus, również za pierwsze. No więc jeżeli się ma 4, 5, a na swoje dzieci to zazwyczaj nie wydają pieniędzy, tylko dla dzieci to tam ubrania są od starszych braci. No i potem te dzieci włóczą się po ulicach i napadają na Szwedów, żeby mieć nową komórkę, nową fajną kurtkę tam za 3000 zł. I tak się toczy życie.
To dzisiejsza Szwecja dla ciebie było jakimś dylematem. Czy jestem Szwedem, czy jestem Polakiem? Odpowiedziałeś sobie, no bo rozmawiamy po polsku i w Warszawie, że jesteś Polakiem, ale ta odpowiedź nie była taka banalna.
Dość późno doszedłem do wniosku, że mimo wszystko mam polskie korzenia. Wychowałem się w domu.
Gdzie... Masz nazwisko legendarnego prezydenta Warszawy. Oczywiście wszyscy pytają ciebie, czy jesteś jakimś pociotkiem tegoż.
Były legendy w rodzinie. Specjalnie ojciec twierdzi, że tak było, ale dopóki co nie widziałem żadnych dowodów, więc na razie to wątpię. Ale jeżeli by tak się okazało, no to bardziej szlachetnego warszawiaka ciężko znaleźć, więc na pewno byłoby to coś ciekawego, jeżeli kiedyś jakieś dowody się znajdą.
No, powróćmy do tej, do samookreślenia się narodowościowego. Już
tak.
W pierwszej części Adam opowiadał, że w szwedzkiej szkole, gdy nauczyciele pytali go, kto jest za aborcją, stawał w opozycji do swojej klasy, gdy pytali go, kto jest za małżeństwami tak zwanymi, tutaj państwo oczywiście usłyszycie cudzysłów, dla homoseksualistów, również stawał inaczej niż cała klasa i nauczyciel, więc No to już jest bardzo polskie, żeby się przeciwstawić absolutnie wszystkim, powiedzieć ci nie, ja wam powiem, jak jest naprawdę.
Nawet jeżeli tożsamość miałem wtedy szwedzką, to dalej ten polski konserwatyzm był od początku. Więc to się nigdy nie zmieniło i było wiele sytuacji przez to, które, no, nie powiem, że były ciężkie, ale nie zawsze jest łatwo właśnie podjąć taką decyzję, żeby się przeciwstawić. Mieliśmy na przykład przypadki, gdzie w szkole nas próbowali wysłać do meczetu i nauczyć nas, że islam jest świetną ideologią albo religią. No i ja po prostu nie chciałem się tam wybrać. Przekonałem rodziców, że no w sumie to nie było ciężko. No i zostałem w domu. I oczywiście potem dzwonią do domu, do matki, że Adam nie był dzisiaj, czy naprawdę był chory, bo już wcześniej mówił, że raczej się nie pojawi. Może jest to jakiś problem, może trzeba państwo w to jakoś wmieszać, bo w Szwecji to zazwyczaj takie sprawy się załatwia właśnie przez państwo. Więc no, nie jest łatwo być konserwatystą w Szwecji. Niestety.
Wyprawa do meczetu była niejako obowiązkowa i nie pójście jest problemem.
Tak, od razu jesteś podejrzany, że to jest jakaś forma rasizmu. No i z tym trzeba walczyć. W szwedzkiej szkole to na przykład się dostaje dwóje z pewnych przedmiotów, jeżeli się nie postawi po stronie politycznej poprawności. Więc są tacy, którzy walczą z systemem i dostają dwóje za to, że powiedzieli coś, co jest niedozwolone.
Jak?
Głównie chodzi o właśnie o multikulturowość. Jeżeli się nie wspiera coś, co oni nazywają równej wartości wszystkich osób, to właśnie jest to, co może...
Fajnie brzmi, tak? No, wspieramy, że wszystkie osoby są tak samo ważne i tak samo wartościowe.
To właśnie jest w sumie z pierwszego dokumentu ONZ-u, jeżeli się nie mylę, tylko że Szwedzi źle przetłumaczyli to i się trzymają do tej wersji, że wszyscy muszą być równi, nie są urodzeni równi, tylko cały czas są równi. Nie gra roli, co zrobili, czy zasłużyli na jakiś poziom. Wszyscy są równi.
A jak sobie Szwedzi tłumaczą właśnie to, że do tej małej 8-milionowej Szwecji mają przyjechać miliony osób z krajów całkowicie innych, nie tylko klimatem, przyrodą, ale również kulturą i językiem?
Wydaje mi się, że dla nich to jest jakby nowa religia. Obecny rząd nazwał się supermocarstwem humanitarnym, więc wydaje mi się, że dla nich to jest trochę podobny tok myślenia, jak już nie pamiętam, skąd ta pani była, chyba z Gazety Wyborczej, jeżeli dobrze pamiętam, która powiedziała tam po jakimś zamachu, że jeżeli przyjedzie 5000 uchodźców, a jeden z nich potem zabije 10 Polaków, no to i tak uratowaliśmy 5000 osób, a zginęło 10 Polaków. Myślę, że Szwedzi właśnie by się zgodzili chyba z takim stwierdzeniem i to jest właśnie ta mentalność, że no trochę pocierpimy, ale i tak robimy dobrze.
Robimy dobrze i ta chęć robienia dobrze to jest jakaś świeża rzecz w społeczeństwie szwedzkim, czy trwa od dawna?
W sumie jeszcze w XIX wieku to był taki ostatni zryw religijny w Szwecji. Ten taki dość ekstremalny protestantyzm. I wydaje mi się, że teraz to jest taki drugi zryw, tylko właśnie, że zostało skanalizowane w trochę inny kierunek. Więc Szwedzi mają takie cechy, że rzucają się do ekstremalnych sytuacji i próbują właśnie sami siebie jako ofiarę, albo zrobić z siebie ofiarę, że no, my będziemy cierpieć za resztę świata, ale jest to warto.
W tym świecie skandynawskim jest tak, że Duńczycy się nabijają ze szwedzkiej poprawności politycznej.
To chyba są te dwa narody, które najbardziej się różnią w Skandynawii. Duńczycy to naprawdę należą do kontynentu i tam bardzo szybko zmienili zdanie na właśnie sprawy multikulturalizmu. Tam nawet Partia Socjalnych Demokratów już od dawna stwierdziła, że nasz styl życia jest najlepszy i jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża, to musi się podporządkować, a jak nie, no to do widzenia.
Znaczy, nie ma takiej sytuacji, że w szkole grupa 10 czy 15 muzułmanów mówi, że ich obraża to, że jest wieprzowina, nie wiem, we wtorek na stołówce i tej wieprzowiny ma nie być, tak? Bo jak wam przeszkadza, to nie jedzcie, tak? Nie wchodźcie do tej stołówki. A dlaczego my mamy zmieniać swoje życie, bo wam się nie podoba? Nie podoba się? Bardzo. Via, jest samolot.
Raczej w Danii, no nie powiem, że tam też nie mają swoich problemów, bo mają, ale mimo wszystko w porównaniu do Szwecji to to było widoczne ostatnio właśnie, jak była ta fala migracji w 2015 roku. Duńczycy bardzo szybko zdecydowali się do podjęcia kroków, które pokażą imigrantom, że raczej nie lepiej zostać w tej Danii, tylko dalej powędrować do Szwecji. Właśnie wtedy stworzyli nowe prawo, które mówiło, że mogą wziąć wszystko, co imigranci mają na sobie, żeby zapłacić za ich pobyt w Danii.
Tak było słynne prawo, że zabierają im komórki, pieniądze, które oni mają. Tak, chcesz być w Danii, proszę bardzo, tu jest miejsce, kosztuje tyle i tyle.
Płaci. Tak było. No i oczywiście przybyli do Szwecji i tam dostają
wszystko.
Ale
nie było w prasie światowej narzekań na Danię. Nie było protestu przeciwko temu nieludzkiemu traktowaniu, zabieraniu ostatnich pieniędzy tym biednym, najbiedniejszym z biednych, którzy przedostali się tutaj po to, by spełnić swoje europejskie marzenie.
No, mimo wszystko kraje zachodniej Europy są traktowane trochę inaczej niż my tutaj z tej zacofanej części Europy, z Ciemnogrodu, który był znany przez stulecia za swoje zacofanie i za swoją nienawiść do wszystkiego, co jest inne. Na Zachodzie to można takie rzeczy robić, ale oczywiście w naszej części Europy to musimy słuchać naszych braci w Brukseli, w Berlinie, bo oni wiedzą lepiej.
Stanisław Michalkiewicz mówi starszych i mądrzejszych, ale ma na myśli jakichś innych braci. Takie przynajmniej mam wrażenie. To teraz jak wygląda Polska w oczach Szweda? Co ten Szwed wie, dowiaduje się, czyta na temat właśnie tej biednej, zacofanej Polski?
Powiedziałbym, że ogólnie bardzo mało słyszał o Polsce, bardzo słabo zna polską historię. Wcześniej to istniał stereotyp Polak, alkoholik, złodziej. I to było w sumie wszystko.
Idzie taki Szwed po Sztokholmie i widzi lwy, które stoją przed pałacem. Mówi, o, piękne nasze szwedzkie lwy, a to, że zostały one ukradzione w Warszawie, to nie przyjdzie mu do głowy.
Nie ma pojęcia, że wtedy to w Warszawie było mnóstwo pięknych budynków, była kultura, a w Szwecji było wielkie wojsko, ale nic więcej. Ale równocześnie to bardzo szybko też się zmieniła sytuacja po wygranej Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś to o Polsce to niedużo słychano, ale w sumie nic takiego strasznego naprawdę. Ale po 2015 to szybko się zmieniło. No i obecnie to prawie każdy Szwed wie, że w Polsce demokracja jest zagrożona, że tutaj kobiety się torturuje, że cudzoziemców się pali na stosach, homoseksualistów się goni po ulicach i tutaj to jest taki, no, jakiś trzeci świat, jakaś reszka komunizmu, która tak, no, że w Polakach jakoś został ten komunizm, ten Związek Radziecki, bo to mimo wszystko dla Szwedów to Rosjanie i Związek Radziecki to byli wrogowie przez stulecia, więc na pewno coś to zostawiło w Polakach te wszystkie lata i teraz trzeba ich ucywilizować.
Okej. Okay. A są jakieś inne informacje? Ktoś się w ogóle interesuje Polską, czy też nie, bo mają, żyją w swoim świecie?
Ja przez długi czas próbowałem znaleźć jakiś pozytywny artykuł o Polsce w szwedzkiej prasie.
W oficjalnych państwowych mediach.
Na razie nie znalazłem, jeszcze szukam, może kiedyś. Też jest dość ważne powiedzieć, że do Szwecji po 1968 roku naprawdę spora część tych wygnanych z Polski przyjechała właśnie do Szwecji. I oni dalej czują, że Polska ich skrzywdziła i oczywiście jeżeli będą pisali coś w prasie, to raczej nie będzie nanosą korzyść.
Czyli jeżeli czytamy w szwedzkiej gazecie tekst o Polsce, to duża szansa, że jest to napisane z perspektywy kogoś, kogo rodzice wyjechali na fali antysemickich czystek w 1968 roku i wobec tego odpowiednio pozycjonują się, a już zwłaszcza do Prawa i Sprawiedliwości, co jest też jakieś dziwne, ale... Ale tak jest, taki jest fakt.
Tak, tak zdecydowanie jest. Jest specjalnie jedna gazeta, Dagens Nyheter, która właśnie główny redaktor naczelny jest, no właśnie przyjechał do Szwecji w latach 60. i prowadzi taką prawdziwą krucjatę wobec Polski. I to jest gazeta, która jest bardzo wpływowa w Szwecji i niestety duża część prasy za nimi idzie. Więc niestety... Ma wielkie wpływy.
To jeszcze ostatnie pytanie. I co robisz teraz w Polsce i czym się zajmujesz?
No, przyjechałem do Polski 4 lata temu, początkowo na studia. I zostałem. Po prostu dobrze się tutaj czułem. I no, ciężko wrócić do Szwecji po tym, jak się przyzwyczaiło, że życie może wyglądać inaczej. Istnieje wolność słowa, mogę powiedzieć, że jestem konserwatystą i w co wierzę i nikt za mnie nie będzie mnie gonił za to. W Szwecji to właśnie Antifa niestety ma wielkie wpływy i jeżeli jesteś politycznie aktywny w internecie lub w partii, to niestety skutki mogą być dość poważne. A teraz, no, niedawno zacząłem pracować dla Telewizji Republiki, gdzie tworzymy nowy projekt Poland Daily, wiadomości z Polski w języku angielskim. I to czuję, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie świat się nareszcie dowiedział, jak to tutaj wygląda. Też trzeba pamiętać, że jest coraz więcej tych konserwatystów i w zachodniej Europie, i w Stanach, które widzą przykład w Orbanie, w Kaczyńskim. No i trzeba im te informacje przekazać po prostu.
W języku, który mogą zrozumieć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Adam Starzyński, do wyjaśnienia jest, czy potomek bądź rodzina prezydenta Warszawy Starzyńskiego. O tym się dowiemy wkrótce, a miejmy nadzieję, że Adam już niedługo zawita w naszym studio. Pięknie dziękujemy za tą wizytę. Wspomniałeś prezydenta Orbana, wspomniałeś premiera Orbana, wspomniałeś prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera teraz przewodniczącego największej frakcji sejmowej. No to telefon, pan Attila Szalaj, dziennikarz węgierski przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jesteśmy po dwudniowej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Węgrzech. Ta wizyta miała przypomnieć i podkreślić ten szczególny związek łączący oba narody. Jak była relacjonowana przez media węgierskie?
Halo?
Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo. Halo. Staliśmy się słyszeć właśnie, proszę państwa. Tak to się czasem zdarza w radiu, że są pewne kłopoty.
Ja państwa słyszę.
A, pan nas słyszy, świetnie. To proszę pana, pan prezydent Andrzej Duda wrócił w sobotę z dwudniowej wyprawy na Węgry. Jak ta wyprawa była, jak ta wizyta była relacjonowana w pana kraju?
No proszę państwa, zrelacjowana była obszernie i bardzo godnie. Tym bardziej, że ta dwudniowa wizyta była otoczona całotygodniowym programem w miejscowości Wespy. Tam były programy przypominające nasze związki kulturalne i naprawdę było to szeroko zakrojone i godne podejście do naszej przyjaźni odwiecznej. I to tak się składa, że dzień przyjaźni polsko-węgierskiej, co świętujemy to rokrocznie, raz na Węgrzech, raz w Polsce, to akurat przypadło na czas kampanii wyborczej na Węgrzech, co no, mocno zostało zaakcentowane przez mediów. Nie tylko dla Fideszu nastawionych pozytywnie, ale i negatywnie, czyli opozycja oczywiście jak z wszystkiego, co dobre potrafiła wyszydzać te bardzo godne momenty, ale tym nie należy zbytnio przejmować. I jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym zapowiadać, że 8 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech, a jeśli dobrze pójdzie, to 6 kwietnia, czyli 2 dni przed dniem wyborów, zostanie odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego w jednej dzielnicy Budapesztu.
Te wybory mogą coś zmienić na węgierskiej scenie politycznej? Jak pan to ocenia?
No proszę pana, gdybym ja to wiedział, to by mi bardzo dużo zapłacili za to, że przepowiadam prawdę. Trudno powiedzieć, co nas czeka. Według wszelakich sondaży, jak na razie, to wygląda na to, że Fidesz ma zwyciężyć. Natomiast nie można zignorować działania opozycji, a szczególnie tej części opozycji, to jest to poważna część, która jest popierana przez amerykańskiego finansistę George'a Sorosa, który no, uruchomił tutaj niesamowite środki i prowadzi za pomocą tak zwanych organizacji cywilnych szeroko zakrojoną kampanię przeciw Fideszowi. Jak to, czy na ile to będzie skuteczne, a na ile nie, to trudno powiedzieć. No, jesteśmy, mówię, bo jestem prorządowy, a jesteśmy przekonani, że nam się uda wygrać te wybory. Ale to nie będzie taka łatwa sprawa.
Bo to jest któraś z rzędu, to jest, będzie trzecia z rzędu kadencja. Jest, właśnie czwarta, i jest zmęczenie takie. Znaczy jakby, jeżeli ten sam układ władzy, ci sami ludzie piastują stanowiska, to następuje takie siłą rzeczy zużycie. I zużycie propagandą przeciwnika i tak jak mamy w Polsce próbę ustawiania się byłych elit z Platformy Obywatelskiej w roli ludu i mówienia, patrzcie, my jesteśmy z wami, a oni tam jeżdżą limuzynami, jedzą obiady na wasz koszt. Bądźmy razem, zabierzmy im te przywileje. Wyobrażam sobie, że na Węgrzech coś takiego jest w skali przynajmniej o rząd wielkości większej.
To trafnie pan określił. Dokładnie jest tak, jak pan to opisywał na tym przykładzie. Niemniej to jest... No, za każdym razem to się powtarza, że jeśli ktoś nie ma lepszego programu od drugiego, to zaczyna atakować od najgorszej strony, używając najgorsze środki, odwołując się do zawiści ludzkiej. No przecież Nie wiem, muszę podać bardzo, bardzo trywialny przykład, że wyobraźmy sobie, że rządzi jakimś tam krajem król, jakikolwiek, i stoi przed pałacem królewskim strażnik. I czy to jest normalne, jeśli zaczynam podjudzać strażnika, że no zobacz, król na złotym tronie siedzi, rządzi całym krajem i jak mu dobrze, a jak, o ile on lepiej żyje od ciebie. No przecież to jest absolutnie chore, to nienormalne, ale niestety takie podejście to do takiego podejścia jest skłonny około milion ludzi, na przykład na Węgrzech, no, którzy nie wiadomo, w którą stronę będą głosować, którzy, gdyby był jakiś tam cenzus wyborczy, no pokaźna część tej masy, to nie potrafiłaby określić albo powiedzieć, jakie partie polityczne są na Węgrzech. No więc czy taka masa ma być uprawniona do podjęcia decyzji odnośnie całego głosu?
Mamy do pana jeszcze jedno pytanie. Czy jest pan w stanie określić, czy opozycja, która straciła władzę no, wiele lat temu, w tej chwili zbiera się, organizuje, jest w stanie dotrzeć do społeczeństwa z jakimś spójnym przekazem, czy też dalej jest to kilka konkurencyjnych przekazów i w związku z tym no, ciągle nie podnieśli się?
Jest w stanie dotrzeć, ponieważ nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o skorzystania z internetu. I na tych płaszczyznach medialnych to robią, co chcą. Więc podkreślam, nie ma tutaj żadnego ograniczenia wolności prasy, więc mają dostęp do społeczeństwa. I jeśli człowiek wyobraża sobie, jak wyglądają ludzie na ulicach, którzy cały czas nie rozmawiają, tylko są zapatrzeni w swoje tablety i telefony komórkowe, no to wiadomo, że ten przekaz, jakikolwiek, oczywiście ma dużą szansę docierać do dużej masy ludzi. No, jedynym szczęściem, że tak powiem, jest to, że opozycja jest bardzo podzielona i mimo, że starają się zawrzeć no, coś takiego nieformalnego układu, że w ostatniej chwili wycofują swoich kandydatów z wyborów, powiedzmy godzinę przed otwarciem urn, bo to jest możliwe. I w interesie, żeby wszyscy, którzy mają taki program jednozdaniowy, że Orban musi odejść, to żeby wszyscy głosowali na kandydata, który ma największą szansę wobec Fideszu. Czy to się sprawdzi, czy nie? No wątpię, żeby to się sprawdziło, bo każde ugrupowanie ma jednak inną barwę polityczną i trudno to wyobrazić sobie, żeby na przykład skrajnie prawicowy Jobbik wycofał swojego kandydata na rzecz skrajnie lewicowo-liberalnego jakiegoś ugrupowania.
Ale tak czy inaczej o sytuacji...
Bywają cuda.
O sytuacji na Węgrzech więcej dowiemy się po tych wyborach, bo nie ma takiego tak dobrego badania opinii społecznej, jak wynik powszechnego głosowania w powszechnych wyborach. I co? To się umówmy od razu na rozmowę za 2 tygodnie po wyborach i wtedy porozmawiamy o wynikach i o tym, co one mówią nam o tej konserwatywnej rewolucji, której przygląda się cała Europa. W programie wcześniej rozmawialiśmy o Szwecji i o tym, że no, ta świadomość, że nie ma, że jest alternatywa, tak? Bo wobec liberalno-demokratycznej demokracji, która tak naprawdę odbiera prawa obywatelom na rzecz instytucji międzynarodowej, na rzecz obywateli innych państw, którzy mają taką ochotę, by przyjechać do Europy i tutaj wziąć zasiłek i ubogacić nas kulturowo. Jest ta alternatywa, tą alternatywą są między innymi Węgry, jest Polska. No i ciekawe, czy będą dalej. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
No, ja też dziękuję za możliwość. Będę może mądrzejszy za 2 tygodnie.
Na pewno będziemy więcej wiedzieć. Pan Attila Szalaj, dziennikarz węgierski, był naszym gościem. No a my teraz, ponieważ jest to radio, państwo musicie na chwilę odetchnąć, to pogramy Blondie, proszę państwa. Taki zespół był kiedyś.